Łukasz Kałużny, pracuję w firmie IT Imagination, gdzie jestem senior cloud architektem na co dzień. Zajmuję się projektowaniem rozwiązań opartych o Azure, zaczynając od IaaS-a, kończąc na wykorzystaniu usług SaaS-owych po drodze, właśnie projektowanie przy rozwiązaniu jakiś custom development na bazie PaaS-u, business intelligence. De facto poza analityką taką danych, która jest od IoT, Big Data, dotykam wszystkich zawodowo, wszystkich obszarów, które są w Azure. I dzisiaj taka prosta sesja, żeby Was wprowadzić w coś, co nazywa się API Apps i Logic Apps. Dwa byty, które mogą przy projektowaniu aplikacji takich czysto ażurowych, nowych, mogą uprościć życie, ułatwić dostarczanie takiej infrastruktury, aplikacji i dają potem ciekawe benefity w trakcie używania. Najważniejszą rzeczą, opowiadając o API i Logic Appsach, jest App Service. Jest to usługa Microsoftu, która ewoluowała wcześniej z Azure Websiteów, czyli hostingu. Ktoś z Was używa teraz App Service'ów, bądź używał wcześniej Websiteów może? Jedna, okej. I jest to taki chmurowy bardzo obudowany IaaS o całą bardzo dużą warstwę abstrakcji. I Microsoft w ramach ewolucji tego stworzył taką platformę do hostowania aplikacji webowych, która się właśnie nazywa App Service. W ramach tego są cztery takie podstawowe obszary. Web Appsy, czyli hosting do wszelkiego rodzaju aplikacji webowych, napisanych w różnych językach. To, co wcześniej pewnie słyszeliście na poprzedniej sesji Michała na temat hostowania na przykład aplikacji Pythonowych, całego stacku Pythonowego na tym. .NET, de facto każda rzecz, która potrafi się zahostować na IaaS-ie exec-iem, może zostać dzięki temu wystawiona na świat. Następnie mobile appsy, całe zunifikowane API do wystawiania backendu serwerowego dla aplikacji mobilnych. Piszemy tam w .NET-cie, w Node.js-ie i posiada dużo takich użytecznych funkcji w trakcie tworzenia aplikacji, które pozwalają szybciej stworzyć ten backend, takie jak na przykład synchronizacja danych offline, cały zestaw do uwierzytelniania, a od strony potem aplikacji mobilowej, którą piszemy, na wszystkie trzy wiodące platformy, to API jest zunifikowane i dostajemy biblioteki, które dokładnie prawie w ten sam sposób implementujemy sobie w naszej aplikacji mobilnej, albo dostajemy się bezpośrednio, jeżeli ktoś nie chce tego używać, przez API restowe, które to wystawia. I dwie kolejne rzeczy, o których dzisiaj Wam opowiem, czyli API Apps i Logic Appy, które są w ramach tej platformy. Ważną rzeczą, jednym z benefitów samego App Service'u jest sposób jego działania. W Azure jest taki byt abstrakcyjny, który się nazywa App Service Plan. Jest to taki plan billingowy, który pozwala nam hostować na nim właśnie te cztery typy aplikacji i korzystać z tych benefitów. Każda taka aplikacja, nazwijmy ten App Service Plan po prostu pulą zasobów, którą mamy, która chowa przed nami całe ustrojstwo serwerowe. Dostajemy po prostu gołą usługę, na której możemy właśnie opublikować wiele z tych różnych typów aplikacji, a pod spodem jest zamknięta cała farma serwerowa, wysoko dostępna, schowana za load balancerami. Ciekawą rzeczą jest sposób działania tego w przypadku, jeżeli robimy na przykład autoskalowanie, ponieważ przy klasycznej aplikacji, albo jeżeli stawiamy to na maszynach wirtualnych, musimy utworzyć sobie zestaw maszyn wirtualnych. One muszą być w Azure na przykład cały czas włączone, a jeżeli chcemy zrobić autoscaling dla takiej skalowalnej aplikacji maszyn wirtualnych, to musimy je wcześniej skonfigurować odpowiednio i wyłączyć. One będą tylko włączane, wyłączane. A w przypadku web appsów skalowanie jest o tyle fajne, że maszyny wirtualne dedykowane czekają sobie gdzieś tam w puli na farmach. Jeżeli nasza aplikacja dojdzie do tego, że musi zostać spełniona reguła skalowania, na przykład zużycie procesora na serwerach będzie przez 5 minut na przykład wynosiło 80% i po tej regule ma dostawić następną instancję, to następny request po prostu trafi, następny request, który już przekroczy to, wywoła włączenie, wrzucenie po prostu naszych aplikacji na ten serwer, zamontowanie ich tak naprawdę i odpowiedzenie z niego. Oczywiście przy takim pierwszym requestie, jeżeli to jest apka dotnetowa, to musi się niestety sprekompilować i request może zginąć gdzieś przy timeoutie, jeżeli jest to większa aplikacja, ale daje nam to fajny sposób skalowania. I zawsze jest pytanie potem o limity. Nie wiem, jak z waszej strony, dużo klientów się potem pyta. Azure pricing. No, chodźcie tu. Okej, jest, występuje w takim czymś kilka planów billingowych. Taki App Service Plan razem z 10 aplikacjami typu Web, Mobile czy API Apps oraz Logic Appami możemy używać za darmo, więc można się tą platformą w łatwy sposób pobawić. Ma swoje potem uprawnienia, raczej ma swoje kwoty założone na zasoby, więc nie postawimy takiej ciągłej aplikacji, którą da się wystawić produkcyjnie, ale do deweloperki wystarczy. Potem jest taki plan Shared za $10 miesięcznie, który daje troszkę więcej możliwości i potem zaczynają się plany Basic, Standard, Premium. Przy czym najciekawsze potem funkcje zaczynają się od planu Standard. I w takim planie Standard mamy dwa parametry, które wpływają na cenę. Wielkość instancji, która jest pod spodem, czyli ilość korów od 1,75 GB do 4 korów i 7 GB. Wielkość i potem ilość instancji w trakcie skalowania, czy wystawimy je na sztywno, czy będą miały włączone autoskalowanie. Ja polecam robić autoskalowanie z dopasowanymi do rzeczywistości regułami skalowania, więc CPU i pamięć zwykle jest z praktyki najgorszym sposobem autoskalowań, które mogą być w Azure. Teraz czym są API Appsy? API Appsy to jest dedykowana usługa na bazie właśnie też Web Appsów, która jest świadoma tego, że wystawiamy pod spodem API restowe. Używa między innymi Swaggera pod spodem, co wam pokażę do metadanych. I daje nam różnego typu benefity. Pierwszym patrząc dlaczego od strony samych app serwisów jest to, że zapominamy o całej warstwie zarządzania takim pod spodem systemem operacyjnym. Wysoka dostępność z pudełka. Jeżeli aplikacja jest napisana tak naprawdę poprawnie, jest stateful i wyrzucimy przechowywanie sesji na zewnątrz do jakiegoś Redisa, SQL-a czy Azure Table czy innego NoSQL-a, to dostajemy wysokoskalowalną aplikację w prosty sposób, jeżeli ona się dobrze skaluje poziomo. Wsparcie dla wielu języków. Z takich connectivity, które wam też potem pokażę w prezentacji do on-premisowych zasobów lokalnych, bo często się zdarza, żebyśmy napisali tą aplikację, tylko przydałoby się, żeby miała dostęp do lokalnych zasobów. To też bardzo prosto jest rozwiązane. I patrząc się na cały taki dzisiejszy sposób aplikacji, które ja widzę, jak są klienci zamawiają i jaki jest trend, to głównie jest to pisane jakieś API restowe z aplikacji biznesowych, takich stricte biznesowych, jakichś utility, a frontend jest pisany w którymś z aktualnie popularnym frameworku javascriptowym. Najczęściej. Nie wiem, czy możecie to potwierdzić ze swoich doświadczeń. Okej. I to, co powiedziałem właśnie, Swagger do metadanych. Są różne potem, jeżeli bardziej wejdziemy w konfigurowanie tego, są różnego typu konektory, przygotowane API do istniejących rzeczy, na przykład do Office 365, to potem przy Logic Appach wam pokażę, na przykład wysyłanie maili albo założenie kontaktów w skrzynce, co wcześniej wiązało się, jeżeli produkt miał takie założyć, na przykład kontakt w skrzynce outlookowej, co się spotykam czasami, no to deweloper musi poznać całe API od Exchange'a, zobaczyć, jak tego się używa, tu dostajemy gotowca. Fajną rzeczą przy monetyzacji tego jest to, że jeżeli napiszemy taką API, aplikację, chcemy ją szerzej udostępnić jako kod gdzieś do wrzucenia do innego, można takie coś opublikować w sklepie ażurowym, który jest marketplace'em. I ktoś dostanie do opublikowania to, a jeżeli monetyzacja w postaci wystawienia swojego API gdzieś z dostępem, to jest taka nakładka, o której dzisiaj już nie będę mówił, API management, który pozwala zrobić dużo rzeczy takich, jeżeli musimy szeroko, publicznie wystawić takie coś, razem na przykład z planami billingowymi i throttlingiem. To i fajną rzeczą jeszcze z Continuous Integration całe, mamy tutaj od strony bardzo proste zbudowanie sobie Continuous Integration na różnego typu platformach, w zależności od tego, co potrzebujemy. Microsoft będzie promował Team Services swoje online'owe, bo mają natywne wsparcie, czyli cały auto-deployment z całym release managementem można w bardzo prosty sposób, nawet jeżeli nie zna się platformy, w bardzo prosty sposób to siąść, skonfigurować sobie całość i dostaniemy automatyczne buildowanie i wrzucanie tego, aktualizacje. A z drugiej strony, jako że to wszystko chodzi na Azure Resource Managerze, czyli takim nowym trybie, który pozwala na przykład template'ować to wszystko, pozwala w łatwy sposób całą konfigurację skomplikowanej tej aplikacji wyrzucić.
Jeśli chodzi o tam patchowanie OS-ów i update automatyczne, mamy jakiś wpływ na to, czy jest ryzyko, że jeżeli jakiś patch nam rozwali aplikację, to...
Nie mamy, ale jeżeli piszesz tak naprawdę, w tym nie masz dostępu do żadnych low-levelowych rzeczy na poziomie WinAPI w systemie operacyjnym, i niczego, więc nie będzie to miało dla Ciebie takiego wpływu od strony. Już z własnego doświadczenia dawno nie widziałem, żeby patch Windowsowy rozwalał jakieś aplikacje na iOS-ie, oprócz patchy do .NET-a samego. A tutaj nad całym .NET-em potem mamy kontrolę nad wersją .NET-a, którego używamy. Okej, okay. I takie z benefitów, które nam dochodzą, z najciekawszy właśnie to jest też całe takie podejście microservice style, może nie aż tak dosłowne jak w serwis fabriku i innych rozwiązaniach, ale pozwala właśnie dzięki temu, że mamy ten app service plan, możemy potworzyć dużo takich małych API appsów dedykowanych i porozrzucać, one będą wtedy w jednym planie billingowym, a będzie, dostaniemy całe skalowanie, wymienialność tego razem z podejściem do metadanych. I dobrze, też jest bardzo fajnie rozwiązana sprawa, jeżeli chodzi o zaimplementowanie autoryzacji od strony API. Jest wsparcie dla kilku bibliotek, Microsoft udostępnia ciekawe, gotowe już biblioteki. I z samego toolingu do całości, czyli .NET, Java, Python, PHP, nawet taki wymysł od Google'a typu GU chodzi i można napisać w tym, wystawić działa. Z narzędzi standardowo Visual Studio, które Wam pokażę, od strony potem zarządzania, jakiejś automatyzacji, mamy całe API restowe, które leży w Azurze. I toolsy, command line'owe, które działają na Macach, Linuxach czy Windowsach oraz dedykowane moduły PowerShellowe. W Nugecie jest troszeczkę paczek dla tego. Podłączymy się tak naprawdę wszystkim i w Visual Studio pojawił się taki client code generation, który Wam pokażę teraz zaraz na demie. I ciekawe tak zwane drag and drop experience in Logic App. Potem przy takich elementach integracyjnych można własne API apps wystawić do tych Logic Appów, jeżeli potrzebujemy zrobić bardzo customowe rzeczy i potrzebujemy zrobić jakąś integrację. Dobra, teraz pobawmy się trochę mięchem na żywo. Zaczynając od tego, co oferuje Visual Studio i New Project w 2015 z nowym SDK, pojawia się tutaj, jeżeli weźmiemy sobie template dla ASP.NET-u, mamy Azure API, Od razu mamy taki tutaj sprytny przycisk mówiący, że jeżeli chcemy hostować to w Azurze, przy małych projektach jak najbardziej warto to sobie skonfigurować. Jeżeli robimy coś większego, to przy tworzeniu nowego projektu nie zaznaczamy, zostawiamy to sobie na całą warstwę, którą zrobimy do deploymentowania, na przykład w skrypcie PowerShellowym, który nam skonfiguruje wszystko, co trzeba. Ja dla pokazania Wam zaznaczę. I dostajemy wizardzik. Jak ma się nazywać nasze API publicznie? To jest nazwa hostname'u takiego technicznego, który będzie występował pod azure website.net. Nasza subskrypcja. Resource grupa, czyli taki kontener w Azurze w warstwie zarządczej, taki logiczny, grupujący elementy. Teraz wybiorę new, zrobimy nowy app service plan, jego lokalizacja i to, co Wam mówiłem o planach billingowych, czyli jego wielkość. OK. Jeżeli ktoś potrzebuje, można dorzucić powiązane usługi. Teraz tylko tutaj jest, tak jeszcze się nie zmieniło. Na razie tylko jest do wykreowania baza danych SQL-owa. W przyszłości będzie w tym miejscu troszeczkę więcej rzeczy. OK, nie chcę kontroli wersji. Mamy tu sobie jakiś domyślny kontroler. I wystarczy teraz zrobić publish. Dobra. Co on mi tego nie założył? Coś mi połączenie z internetem chyba zaświrowało. Jest cały profil automatycznie załadowany pod web publish i publikujemy. Najbardziej niewygodna rzecz w trakcie dem deweloperskich. Buildowanie i publikowanie do Azure'a. OK. Niech się teraz API rozgrzeje. Ja sobie skopiuję domyślny. OK. Jest to, co było. Zwrócił sobie value. I teraz mam troszeczkę już większy sample do pokazania. Pokażę Wam troszeczkę już na nim więcej rzeczy. Tam to mogę ubić. OK. Mam aplikację, która składa się z trzech warstw. Jest to taki to-do list data API. Ono służy, jest zamokowane, trzyma sobie w pamięci jakieś wartości, które wprowadzimy dla API. Następnie to-do list API. Następne API, które będzie się łączyło do tego poprzedniego i tu pokażę Wam generowanie, w jaki sposób używa się tego wbudowanego REST klienta i na koniec frontend w postaci, jak to mówiłem, modnego JavaScriptu, czyli w tym wypadku kawałek angularowej aplikacji, która podłączy się do tego to-do. Tutaj zaczynamy od prostego publisha. No, znajdź się tam. Jeszcze dwa razy będziemy musieli oglądać ten ekran. No okej, okay, leci publikowanie. Ok, załadowało się. I to, co Wam mówiłem o Swagera, ktoś z Was kojarzy przy API restowych? Ok, jest to taki podejście do kontraktów, do metadanych, żeby zaprezentować, co nasze API potrafi wystawić, żeby je opublikować, zrobić sobie wykrycie tego. I w pewien fajny sposób ma też taki fajny UI mode do testowania i do wyświetlania tego wszystkiego i do discovery całego i pod spodem działania API appsów. Właśnie Microsoft użył tego standardu. Jeżeli wejdziemy teraz, tutaj pojawiło się moje to-do list API. Jeżeli przejdziemy do sekcji API Definition, to mamy właśnie zdefiniowane, gdzie ono się znajduje. Jeżeli piszemy własną apkę, nie korzystając z tego dotnetowego szablonu, zaimplementujemy sobie Swagera, to trzeba ręcznie wziąć i wprowadzić tutaj URL. Jeżeli korzystamy z jakiegoś innego niż domyślne, tak samo zmieniamy w tym miejscu. OK. I odpalając go, dostajemy kawałek nieprzyjaznego do czytania JSON-a. Ja sobie to zaraz teraz zmienię w konfigu. No, gdzie to? Odkomentujmy, zapiszmy i teraz publikacja będzie o wiele szybsza. I mamy sobie kawałek przy tym, kawałek GUI i wszystkie nasze metody, które udostępnia, czyli możemy wziąć, na przykład pobrać listę tych tasków, które są tam zasidowane. O, mamy nakarm psa, wyprowadź go, albo można inny dodać poprzez posta, o chodź tu. OK, post. OK, dobrze. I teraz, jeżeli jeszcze raz pobierzemy, pojawiło się mój by the dog. On sobie to utrzymuje, wywołał to wszystko przez API. Jeżeli chcielibyśmy skonsumować sobie taki serwis, w prosty sposób wygenerować do tego całego API w Visual Studio, możemy wziąć, zaciągnąć, dodać sobie klienta. REST client. I wygodne, możemy podać własny URL, albo w przypadku takich azurowych możemy wziąć i pobrać to sobie. O. Załadował nam ten URL. i załadował cały model. Patrząc, jest to fajne przy takim szybkim developmencie małych apek. Docelowo, tak jak ja na to patrzę przy używaniu, to trochę jak autogenerowane proxy klasy w web serwisach i w UCF-ach. Fajnie, szybko się używa, ale potem stwarzają dużo problemów w małych apkach do napisania proofów. Bardzo fajne rozwiązanie. Potem i tak na koniec dnia pewnie napiszecie coś swojego. I teraz muszę zbuildować. O, jest. Gdzie jest ten błąd? O, tutaj. Tudu. I mogę teraz moje API w międzymordzie opublikować. Create. I teraz pokażę Wam też ciekawą, przydatną rzecz w przypadku, która przy takim hostowaniu na zwykłym IIS-ie była dla mnie z perspektywy jeszcze osoby, która robiła publikację, była niewygodna, czyli pamiętanie o zmienieniu wartości w webconfigach. Jeżeli w webconfigu zostawimy sobie tutaj, tak jak teraz mi się publikuje, w webconfigu URL do API publikuje mu się mi jako jakiś localhost, nie ma prawa tam zadziałać. Wartości, które zdefiniujemy w usłudze w Azure, w web appsach, w API serwisach, jest nadrzędne nad wszystkimi, więc wszystko, co zdeployujemy na konfiguracji, wszystkie takie zmienne zdeployujemy na konfiguracji usługi, są nadrzędne, więc nawet jeżeli ktoś się palnie i zostawi ze środowiska na przykład deweloperskiego przy publikacji config, to, co jest zdefiniowane w Azure, jest nadrzędne i to przy utrzymaniu potem bardzo, bardzo ułatwia sprawę. Dodatkowo po stronie Azure te wszystkie zmiany są trzymane przez 90 dni wstecz w logach, więc można zobaczyć, kiedy na przykład jakiś parametr się nam zmienił w konfigu, jeżeli zmieniliśmy go z poziomu Azure. I taki config. A, odświeżmy. OK. I właśnie w application settings możemy sobie te wartości nadpisać. Moje to będzie to-do list API i value to będzie string do tego. No chodź tu. No OK. I on to sobie nadpisuje. Też mamy tak zwane tutaj przy okazji, jeżeli mieliście okazję słyszeć, slot settings. Możemy na jednej takiej web aplikacji mieć wiele slotów. Jeżeli mamy na przykład nowy release, w którym zmieniamy tylko coś od strony GUI, a nie od strony baz danych albo tylko od logiki, to możemy wziąć, zdeployować się do takiego slotu i mieszać ruchem, że na przykład tylko 20% ruchu trafi do tego nowej wersji w slocie, a potem jeżeli będzie wszystko OK, to zamienić i wyłączyć stary. OK. I nasze to-do list, odpalmy to i tam będzie, gdzie? Dobra, istnieje. I teraz apeczka już z samym frontendem. Tu pozwolę sobie web konfigu już zmienić z palca. To była ta, jest to ostatnia. A, kurde. Sam na to zawsze narzekam, a byłem za szybki. Zbuildowałem zamiast opublikować. No i ostatni raz widzimy to. pali, bo niezręczna cisza. Jakieś pytania w międzyczasie?
Jeżeli w tej aplikacji, Apps, wsadzimy jakiś zwykły interfejs użytkownika, stronę MVC czy coś takiego, ona się wyświetli wtedy, czy...
Tak, zadziała jak, bo to też jest pod spodem hosting, ale właśnie chodzi o to, żeby to rozdzielić, czyli zrobić sobie, tak jak piszemy nowe aplikacje teraz, żeby wyrzucić w ogóle w oddzielne miejsce API, a front zrobić sobie na innym. Przy czym patrząc się potem na przykład od strony kosztowej utrzymania, to nadal będzie ten sam app service plan, więc nawet jeżeli mamy to rozdzielone, że tak powiem, na dwie tutaj i korzystamy z tych wszystkich benefitów, pod spodem koszt utrzymania, płacenia w Azure będzie taki sam. No okej, okay, jest nasze to-do list. Włączmy, przejdźmy do przeglądarki, która jest, pokazuje nam więcej błędów i ma lepszy tryb deweloperski. W konsoli dostaniemy tutaj klasykę gatunku, która się pojawiła, czyli cross origin i od strony Azure też to się bardzo fajnie, przyjemnie ustawia, bo kopiując takie coś, mając link do swojej do aplikacji, która się do nas dobija, upewnimy się tak to-do list API. Następną rzeczą przy API mamy właśnie samego korsa do ustawienia i dodajemy sobie tylko po kolei interesujące nas URL-e, albo jeżeli chcemy nasze API otworzyć na świat wszystkim, to po prostu wstawiamy tutaj gwiazdkę. Zupdate'owane. I teraz... O! Message occurred. Dobra, coś, nie tracąc czasu, nie będę debugował, powinny się wyświetlić teraz nam lista z tego API. Jakiś internal error. Dobra, nie będę tutaj wchodził już w błędy. Okej. Następną rzeczą, która się pojawia i z tym zawsze jest dużo różnych zagwozdek, w szczególności w przypadku ażurowych aplikacji, jak z uwierzytelnianiem użytkownika. I jeszcze w szczególności, jak to będzie pod spodem REST. Mamy tutaj, zaczynając od takiego, jest cała warstwa dostępowa na bazie samego app serwisu do uwierzytelnienia użytkownika, jeżeli nie musimy potem przydzielać mu żadnych ról. Uwierzytelnienie pod spodem działa na bazie OWINa, czyli IIS robi sobie w całym tym pipeline, robi uwierzytelnianie, zanim dojdzie to do naszej aplikacji. I z takich predefiniowanych mamy Azure AD, czyli możemy nasze konta takie czysto chmurowe w Azure Active Directory, albo jeżeli zrobimy pełną federację, zsynchronizujemy konta i chcemy, mamy aplikację firmową, to możemy się logować do aplikacji naszymi kontami z Active Directory lokalnego, jeżeli ktoś potrzebuje. Co fajne, nie trzeba żadnej łączności sieciowej, niczego, tylko robi się samą synchronizację kont, więc potem od strony też ludzi, którzy konfigurują infrastrukturę, utrzymują, jest to proste do zrobienia i dostarczenia takiego logowania. Microsoft Account oczywiście i społecznościówki typu Facebook, Google, Twitter są do tego przygotowane już providery. Wyklikujemy to sobie na stronie, wrzucamy API key, secret key i możemy śmiało lecieć z całością. I właśnie to jest fajne, że konfigurujemy to po stronie usługi, nie musimy nic zaszywać w aplikacji. I takie domyślne trzy dostępy, które mamy, to jest public anonimowy, czyli każdy może się dostać do tego zasobu. Magiczną sztuczką możemy ograniczyć zakresy IP-ków, wrzucając je do webconfigu. Możemy sobie zdefiniować na przykład IP-ki, z których chcemy, żeby się tylko dostawało, jeżeli ktoś tego potrzebuje, bądź po reverse DNS-ie. Public, ale uwierzytelniony, czyli tak naprawdę każdy, kto jest uwierzytelniony jednym z tych predefiniowanych providerów. Oczywiście, korzystając z tej pierwszej metody, możemy sobie sami zaszyć w API uwierzytelnianie, ale jest to potem tworzenie niepotrzebnej, moim zdaniem, roboty. Lepiej skorzystać z tych gotowych, w szczególności, że Azure AD teraz się rozbudowuje jest w takiej części preview też, jeżeli tworzymy aplikację na zewnątrz. Biznes model, business to client, gdzie mamy cały moduł przechowywania w bezpieczny sposób tej tożsamości i logowania. I będzie to też w niedługim czasie supportowane. I ostatnim ciekawym jest internal, czyli API, appsy uwierzytelniają się między sobą. Tylko te, które są hostowane w danej resource grupie, czyli w tym kontenerze na takie zasoby, nie w serwis planie, tylko w ogóle takim większym kontenerze, który jest, mogą pomiędzy sobą gadać i są tam uwierzytelniane, jest pokazywana ich w kodzie potem tożsamość, że to tamte API dobijało się do tego. Dodatkowo korzystając z modułu Azure AD dostajemy możliwość uwierzytelniania takiego serwisowego, które się wprowadziło niedawno, Service Out, czyli po pierwsze możemy wygenerować sobie kredensjale serwisowe dla innych aplikacji, które się dobiją, zostaną uwierzytelnione. Poprzez OAuth Hasamla wystawiony token będą mogły się uwierzytelnić. Z drugiej strony aplikacje innych firm, które korzystają z Azure AD, też będą mogły się uwierzytelnić i dobić, jeżeli zrobimy sobie w tak zwanej opcji multi-tenant, włączymy. Jak wygląda takie wykorzystanie tego w przypadku Azure Active Directory? Mamy sobie, już nie pokazywałem całego włączenia, bo niestety za dużo kodu trzeba odkomentowywać w aplikacji, żeby pokazać, jak to działa. Mamy tą aplikację angularową, którą deployowaliśmy z tymi dwoma API. W przypadku Angulara jest gotowa biblioteka javascriptowa ADAL, Active Directory Authentication Library, która pozwala na uwierzytelnienie. Wtedy użytkownik, jeżeli zastosujemy tą metodę, zastosujemy tą bibliotekę bądź inną gotową, przy logowaniu zostaje przekierowany pod spodem do Azure Active Directory, wprowadza swoje kredensjale, jeżeli to jest w firmie Active Directory, to jest, mamy już od razu zaimplementowany cały single sign-on. I następnie z Azure Active Directory dostajemy token. I tym tokenem w nagłówku zwracamy się do naszego API, on to przekazuje i rozwiązuje na bazie tego tokenu, rozwiązuje nam tożsamość i potrafi nią całą już zaprezentować jako uwierzytelnionego użytkownika i do naszej aplikacji już bez żadnego dotykania trafia po prostu kontekst użytkownika i jego dane. W przypadku jeszcze tego modelu, na przykład z Azure Active Directory, który jest dobrze mi znany, mamy na przykład dostęp potem przez tak zwane Graph AFI do tego Azure Active Directory, żeby pobrać jego na przykład customowe atrybuty, jeżeli gdzieś je wykorzystujemy, na przykład do jakich grup należy, jeżeli przypisujemy z grupy Active Directory na przykład rolę w aplikacji. I ostatnia rzecz z API appsów jest to dostęp do lokalnych zasobów, bo większość projektów, w których uczestniczyłem dla firm, ciągle ocierają się w jakiś sposób o zasoby, które posiadają u siebie w firmie, bo musi być coś z czymś zintegrowane. I mamy dwa dostępy. Jeden mniej lubiany przez infrastrukturę, bo wymaga od nich więcej pracy, czyli wykorzystanie połączenia VPN-owego IPsec site to site i można taki byt w Azure zestawić i mamy Azure staje się po prostu rozszerzeniem naszej sieci, jakby był następną serwerownią i przez to mamy dostęp, bądź w takim modelu aplikacyjnym Hybrid Connections. Jest to dedykowany agent, który instalujemy u siebie w infrastrukturze na jakimś serwerze, który będzie stanowił proxy i on zapina tunel do Azure'a. I zwrotnie tym tunelem możemy sobie wrócić i dostać się do zdefiniowanych w konfiguracji zasobów sieciowych. Na przykład z przykładów często wykorzystywanych serwer SMTP, żeby wysłać maile. Jedyna wada albo jakiś serwer SQL-owy, żeby pobrać dane, albo web serwis, który jest w środku. Jedyną wadą tego rozwiązania, że działa tylko i wyłącznie po TCP i możemy tylko działać na sztywno zdefiniowanych protokołach, więc wszystkie protokoły dynamiczne, które są pod spodem używane, gdyby gdzieś na przykład wykorzystanie jakiegoś RPC się pojawiło, to odpadają. I teraz druga, krótsza część o Logic Appach. Microsoft, słyszeliście o takim topornym rozwiązaniu Beanstalk? Jest tego, jest toporne. Microsoft zrobił też to w wersji SaaS-owo-pasowej, to się nazywa Bistock Services. Podziałało to trochę i wyciągnęli dużo z tego. Z tiketów klientów i tego, jak rzadko jest to używana usługa i czego w niej brakowało. Tak naprawdę dużo różnych scenariuszy, takich nawet prostych do wykonania. Różnego typu długo działających workflowów, co jeszcze, jakiegoś custom code'u, którego na przykład takie API-apsy mogłyby dostarczyć, bo tam jest to wszystko pozamykane. No i dwa najważniejsze dla nich punkty, które zobaczyli. Potrzebuje bardzo dużo inwestycji, muszą nałożyć, żeby to zaczęło działać w jakiś przyjemny sposób. A jak wiemy, sam Bistock też nie był przyjemny, więc im to za bardzo nie wyjdzie. I z drugiej strony też jest cała ta hybrydowość, o której się mówi w różny sposób, jest istotna. I przy tym doszli jeszcze do takiego wniosku przy różnych scenariuszach integracyjnych, doszli do wniosku, że złożoność problemu, a wydatek, na jaki trzeba nałożyć, żeby się nauczyć przy takich właśnie usługach integracyjnych w Azurze, zaczyna się gdzieś i jest bardzo pionowy, żeby zacząć. I pojawia się tutaj tak zwana nasza ściana i hack zone, czyli kiedy jest coś robione w projekcie na szybko, bo wydawało się nam, też często popełniałem takie gafy, wydawało się, że ileś tam Mondaysów wystarczy na jakiś task i będzie dobrze, i nagle po połowie tego czasu budzimy się, że to jednak nie jest to i zaczyna się hack zone, żeby oddać klientowi coś działającego na koniec jakiegoś etapu do odbioru i żeby wystawić mu fakturę. Zdarzają się takie rzeczy. I stwierdzili, że trzeba coś zrobić, żeby to linie miało tak jak reszta ich rozwiązań, czyli żeby dało się to w miarę szybko używać. I wizja, to co tak sobie takie trzy rzeczy narzucili, czyli bogaty ekosystem tego, co można podłączyć, dodać, demokratyzacja integracji, czyli żeby nie było to takie ciężkie w obsłudze i każdy mógł tak naprawdę, czy człowiek z infrastruktury, DevOps czy deweloper mógł sobie takie coś popełnić i dostarczyć w ten sposób, to bardzo mi się podoba to pojęcie, Integration Platform as a Service. I to są właśnie Logic Appy. Główne założenie, biznes procesy, nazwijmy to takie workflowy, można tworzyć po naszej stronie aplikacji. Bardzo fajnie integruje się z tym, co wcześniej powiedziałem, czyli z API-apsami, z webowymi, z mobilowymi. Są one po prostu w łatwy sposób dostępne. Bogaty zestaw konektorów, które są zdefiniowane przez Microsoft, tak zwane Microsoft Managed Connectors, które oni wystawiają, zarządzają i nie płacimy za nie. I są też różnego typu konektory, które są tak naprawdę pod spodem API-apsami i są wystawione w marketplace do różnych rozwiązań. Pełna gama tak naprawdę konektorów, Office 365, SQL Server, OneDrive, Dropbox, co tutaj jeszcze mamy, SAPa, Service Bus, Azure'owy, Storage, Twitter. Część jest inaczej, zaraz pokażę listę. Część jest taka dostępna out of the box po włączeniu sobie z Microsoftu, jest za free, a reszta jest dostępna w marketplace i trzeba zapłacić to za, albo jest free, tylko płacimy za hostowanie na swoim App Service planie, albo jakaś opłata licencyjna. Co też ważne, właśnie tworząc takiego API appsa do czegoś, nagle się okaże, że przy projekcie korzystając z tego, byśmy coś wytworzyli, to można w łatwy sposób potem to wystawić do takiego marketplace'u i na tym firma może zrobić dodatkowy produkt. I takie założenie przy tej całej orchestracji. Dostajemy sobie właśnie takie ładne GUI do wyklikania tego. Pod spodem jest JSON, który Wam pokażę, można sobie narzeźbić go w Visual Studio. Ja osobiście wolę klikanie, jest przyjemniejsze. I czyli jest cały pipeline, który mówi o kolejności wykonywania, o zależnościach, jakie są pomiędzy klockami, czyli na przykład jeżeli mamy jakiś dłuższy, to zależność, że jeżeli ten się wywalił, to ma poczekać albo poczekać, aż zbierze dane. I tak zwane jeszcze expression condition, czyli wyrażenia jakieś proste, które mówią, co z tym zrobić, a jak bardziej zaawansowane obliczenia, no to tłuczemy własnego prostego API appsa, który nie trzyma danych, a na przykład tylko coś nam przelicza. I taki konektor ma składnie, jak dostajemy na przykład, może jeżeli będzie wiele elementów, na przykład pobieramy dane, prosty scenariusz, pobieramy dane na przykład z feeda Twitterowego albo z bardziej takich on-premisowych rzeczy, z SQL serwera na przykład pojawiły się w CRM-ie nowe kontakty i chcemy, żeby dla każdego wiersza, jeżeli ownerem jest dany na przykład handlowiec, pojawiło się jako jego kontakty w Outlooku, żeby miał je w telefonie i mógł łatwo zadzwonić, to możemy stworzyć na to API appsa i poprzez takiego repeata za każdym razem na każdy element, który się pojawi, wrzucić mu nowy kontakt w prosty sposób. Oj, za daleko pojechałem. No i condition to też bardzo proste założenie, czyli warunki jakie są. Możemy stworzyć sobie warunki przed i po. I stworzymy sobie teraz takiego prostego API appsa, raczej logic appa. OK, dodajemy, wyszukujemy logic app. No OK, i tu jest jakaś jeszcze ilość Microsoftowych różnych template'ów. No, demo 03. OK, nasz app service plan. Możemy stworzyć znowu nowy. OK, i zaczyna się tworzyć. I z takich różnych scenariuszy, właśnie to jest fajne, z różnych scenariuszy integracji. Rzeczy, które tam zwykle gdzieś klepiemy, są potrzebne. Na przykład wysyłki maili, możemy sobie zasubskrybować tutaj serwis BAS-a, jeżeli pojawi się nowa wiadomość w serwis BAS-ie, to potrafi wysłać maila. Zła integracja, którą jeszcze ciągle widzę u klientów, to pliki płaskie IFTP albo SFTP. Często się jeszcze w różnego typu projektach pojawiają takie wymogi, żeby przepchać tym starym sposobem, więc możemy takim API appsem podłączyć się do Logic Appem, podłączyć się do SFTP, FTP, pobrać sobie z niego pliki i załadować przez API appsa bądź przez konektor SQL-owy do naszej bazy danych, do bloba storage'owego można przepchnąć w ten sposób pliki. OK, jest tu nasz API apps. Mamy dwa tryby pracy. Jest tutaj graficzny, gdzie sobie wyklikujemy. Albo tutaj taki prosty edytor JSON-owy. Jest też IntelliSense do Visual Studio, więc można to troszkę szybciej pisać. Dla mnie to jest przy klikaniu niewygodne. Lepiej pierw wyklikać sobie cały, a potem skopiować kod i go użyć już skopiowanego. Oj. I designer view z powrotem. OK, są właśnie dwa tryby działania. Microsoft Manage API i App Service in My Subscription. Te, które pobierzemy sobie z Marketplace'u, pojawią się jako te w mojej subskrypcji. OK, i moje to-do, jak widzicie. Rozpoznawanie tego, jakie są metody, inne rzeczy. O, nie mam włączonego tutaj endpointa. Rozpoznawanie dzieje się właśnie przez te metadane ze Swaggera. Rozpoznawanie przez to, więc jeżeli opiszemy sobie dokładnie wszystkie metody w naszym API apps. Będą tutaj się zaraz tak samo ładnie wyświetlały jak Microsoftowe. I jako trigger, czyli ten rozpoczynający, mamy takie tryby, kiedy to jest wywoływane przez manualnie, kiedy zawołamy po prostu z palca poprzez HTTP lub przez API restowe wywołamy taką logic appę. Rekurencyjnie, jeżeli na przykład co godzinę, co minutę, bądź przez HTTP, to wtedy możemy założyć sobie na to webhooka i już do takiego URL-a wysyłać żądanie. Na początek zrobimy plus jeszcze inne, różnego typu, które dają konektory, czyli to, co mówiłem o serwis basie, jeżeli zrobimy, on zrobi tutaj subskrypcję na serwis basie, jeżeli pojawi się nowy topic albo nowa wiadomość. W SharePointie, w Twitterze, ja wybiorę Twittera, w miarę szybko działa. OK, jestem już do niego podłączony, można wybrać sobie użytkownika. Pod spodem autoryzacja odbywa się tutaj po OAuth, czyli logując się wydaje token z pozwoleniem i aplikacja trzyma mój token OAuthowy i sobie go w trakcie potem odświeża działania. O Boże, co tu mi... No. Czemu on mi takie brzydkie rzeczy pokazuje? O, przekierował mnie do... Jak widzicie, pyta się o zezwolenie autoryzacji, czyli tak jak każda taka zewnętrzna aplikacja. Nie zapisuj. OK, query text, na który ma reagować, ja sobie wziąłem, że będzie to hashtag dla Azure Day'a. OK, mamy condition albo akcję, wybierzmy akcję. I drugą prostą rzeczą, czyli tutaj zróbmy wysłanie sobie maila. Dobra, przez Office 365. Ładuję. Znowu mam, teraz już nie będę zmieniał, przełączał się, logował. Mamy tutaj takie samo uwierzytelnianie, czyli w poświadczeniach jakiegoś konta technicznego bądź siebie dodajemy sobie auth i lecimy. Subject i pojawia się nasz output, który jest zdefiniowany właśnie w takim API appsie, w takim gotowym konektorze. Czyli weźmy, no, skasujmy. Od, czyli osoba, która go wrzuciła, w body message i wyślę do siebie samego. Ok, i jest wszystko, można zapisać. Ok, zapisana. Upewnijmy się, że jest wystartowana, że czeka. Potem mamy całe takie, jeżeli coś nastąpi, to mamy cały taki tutaj event log trzymany przez 90 dni wywołań. Jeżeli coś się wywali, to się pokaże. I teraz... A, z hashtagiem. Dobra. I teraz jakieś 15 sekund powinniśmy dostać. Powinien dostać maila. Dobra. Zobaczmy, co na to. A, okej, wysłał maila, dobra. Chyba moja poczta mnie, a. I przyszedł ten mail. Moja poczta była bardziej zawodna na tym 3G niż i wolniejsza od tego. I teraz troszkę o składni samego pisania jeszcze takiego API appsa. Jeżeli wejdziemy do designera. No, to mamy całość napisane w prosty sposób i rozbijając się troszkę na bardziej szczegółowo, to jest to zbudowane z sam szkielet składa się, tego nie widać, są parametry, które możemy dodać, ich nie ma w GUI, trzeba je sobie właśnie dopisać. W szablonie możemy zdefiniować sobie jakieś parametry. Triggery, czyli to, co wywołuje naszą, wywołanie logic appa, czyli te jakieś, te predefiniowane, na przykład rekurencja, bądź wywołanie tego jakimś uderzeniem w listener HTTP, bądź w te, które dostarczają nam API, APSy, bądź budowane konektory, tak jak pojawienie się tego, tej wiadomości w serwis basie, czy nowych wierszy w SQL-u. I trigger może wykonywać akcje, czyli tutaj wyślij maila, wykorzystaj naszego API APSa, wykorzystaj ten element, no i na końcu to, co nie mam zdefiniowane, może też wyrzucić jakiś output sobie do logu i to zachować. I w prosty sposób to właśnie parametry to całość, żeby sobie po prostu tak jak korzystamy z takich parametrów wprowadzić w takim workflow, nie ma większej filozofii. Triggery, czyli to, co wywołuje. Tutaj mam taki podstawowy, który jest, czyli mamy tutaj HTTP, API, app albo recurrence. Definiujemy sobie, jaki będzie input w przypadku recurrence'u, jaki na przykład, jaki interwał, czyli ma być na przykład co godzinę rozpoczynany ten API, apps, jak niektóre rzeczy się robią. I potem warunki, czyli warunki, żeby to przeszło dalej, czyli na przykład jeżeli pojawi się w przypadku na przykład zapytania o bazy danych, jeżeli będzie któreś pole spełniało, to przejdzie dalej. I jeżeli mamy taki odpowiedź z bazy danych, to będzie na nasze zapytanie SQL-owe, to będzie 100 wierszy, to wykona je w zależności od trybu. Kolejne akcje wykona 100 razy, albo jeżeli korzystamy z funkcji repeata w body, tych właśnie wiadomości, to wykona je tylko w tej w środku body, wykorzysta te parametry, więc są dwa różne tryby tego działania. Jest to na początek przy użyciu wydaje to się wszystko skomplikowane i trudno to pokazać na prezentacji, łatwiej po prostu sobie siąść i w tych bebechach pogrzebać różne proste scenariusze, najlepiej na jakichś żywych danych, bo dobrym demo może fajnie wygląda tak jak właśnie rzucimy sobie na Twittera i to pobierze real time, ale najlepiej pogrzebać sobie na danych jakichś trochę bardziej rzeczywistych, bo w ciekawe kwiatki można się czasami wpakować. I akcje, to samo co wcześniej, mamy właśnie tutaj to, o czym mówiłem, repeat, czyli w jaki sposób ma to powtórzyć. I to by było na tyle z mojej sesji. Dziękuję i zapraszam do oceny. I czy są jakieś pytania? Kustomizacji akcji. Tak naprawdę w tym, to co napiszemy sobie w API appsach, to dostajemy. Czyli tak naprawdę piszesz sobie w czym lubisz, publikujesz to w ten sposób jako API appsa, muszą być metadane swaggerowe, żeby to się pokazało i wtedy możemy wykorzystać naszego API appsa, żeby to były customowe akcje, więc to jest taką dużą moim zdaniem zaletą, bo w prosty sposób można sobie dobudować każdy komponencik, którego potrzebujemy, albo w niektórych scenariuszach po prostu nakarmić API, które już istnieje. Wiesz co? I właśnie to jest pytanie, co będzie, to jest ten, święta wojna, kto będzie bardziej do czego będzie przekonany. Założenie właśnie te mikroserwisowe, to dla mnie tak jak patrzę na te API appsy, to z mojej perspektywy, to jest fajne dla takich aplikacji typu biznesowych, typu utility, bo często firmy mają dużo małych jakichś takich dedykowanych aplikacji pod jakieś dziwne wnioski, oceny na przykład roczne, różnego typu rzeczy, bądź potem przy większe, bo możemy też sobie zrobić taki mikroserwis style i zrobić dużo tych małych API appsów, a deployment tego, tak jak mówiłem, jak zaprzęgniemy do tego na przykład team services, bo one, te online'owe, bo one z pudełka cały mają release management, to tam zapewnimy sobie cały deployment tego. Tak, jest to lepsze, no i łatwiej to ma o wiele mniejszą warstwę abstrakcji od serwis fabrika. Jest o wiele bardziej łatwy do użycia, bo jednak cały tam wzorzec, który masz tam pod spodem aktora, replikacji tych danych, powoływania tych instancji jest troszeczkę bardziej skomplikowany, a z tego tak naprawdę, jeżeli ktoś pisze, patrząc od strony dotnetowej, jeżeli ktoś pisał w MVC, używał web API, to tak naprawdę jest już w domu, musi tylko poklikać sobie parę rzeczy po interfejsie, żeby zapoznać się z filozofią, jak to się konfiguruje, deployuje, testuje. No i w porównaniu do serwis fabrika Microsoftowego, to jest w trybie już pełnego supportu, a nie tylko preview. Więc to też jest zaleta, że można to... Nie, Logic Appsy i wszystko to, co pokazałem, to jest w trybie normalnie General Availability, więc jest z pełny... część rzeczy jest preview, teraz designer się zmienił. Trzeba się przyzwyczaić, ale jest... Tam było na tym? W GUI czy gdzie? Chyba, że czegoś.
Chyba, że chodziło o designera.
Tak, bo jest designer ma 2 tygodnie albo tydzień.
Ale teraz teoretycznie też mamy napisane Logic Preview.
Tak, jest tego, ale jest to w pełni supported. Jak założysz ticket serwisowy, jak najbardziej go w normalnym trybie obsłużą.
Wspomniałeś w kontekście autentyfikacji. Przechodzić między tymi appsami. Teraz czy tego w ogóle nie było widać. Te aplikacje rejestrują się w takim domyślnym
Nie. W tym trybie w ogóle się pod spodem, jak ten tryb internal, one w ogóle się w żaden sposób nie rejestrują. Uwierzytelnianie odbywa się tam na podstawie resource grupy, czyli tego obiektu, w którym deployujemy w ramach subskrypcji, mamy jakiś wydzielony odcinek i one po prostu pod spodem, poza nami systemowo wykrywa, że one pochodzą z tej samej resource grupy. Nie, to nie dostanie się. On się nie dostaje, on sobie to pod spodem patrzy po prostu też ten moduł, z tego co wiem, ten moduł Owinowy pod spodem, patrzy po prostu na pochodzenie tego requestu, że jest z tej samej resource grupy, że ta web aplikacja, która się dobija, jest z tej samej resource grupy, co ta druga, więc są pomiędzy sobą uwierzytelnione. Dokładnie, to jest taki właśnie scenariusz machine to machine uwierzytelnienia w ramach ten. Jeżeli ktoś przyjdzie z zewnątrz do takiej, w tej samej subskrypcji, ale w innej resource grupie, jeżeli przyjdzie, to nie zostanie uwierzytelniony. To okej, jak nie ma pytań, to dzięki za uwagę.